Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu. Przede mną debiutant, poniekąd debiutant, bo debiutant w tej randze. Marcin Przydacz, już nie wiceminister spraw zagranicznych, tylko prezydencki minister od spraw zagranicznych. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Gratulacje, czy nie?
Bardzo dziękuję, no, oczywiście.
Niech będą gratulacje.
Dla pana prezydenta to zawsze wielki zaszczyt.
Przyjechał pan lepszą furą?
Nie, przyjechałem jeszcze tym samym samochodem. Nie, w żaden sposób nie powiedziałbym, że tam są jakiekolwiek fury. To Volkswagen Passat, myślę, bardzo popularna marka, także i w Polsce większość...
Ale zaraz, to jest jeszcze MSZ-owski samochód?
Nie, to
samochód.
Jest kancelaryjny. W kancelarii są Volkswagen.
A, to panu się pogorszył samochód, bo tam było lepsze. No dobrze, trudno. Mam nadzieję, że jakoś pan to zniesie, tę degradację motoryzacyjną. Panie ministrze, poważna sprawa. I poniekąd jednak zagraniczna. To jest pytanie o Krajowy Plan Odbudowy, a raczej o pieniądze na tenże plan. Czy prezydent podpisze ustawę, jeżeli przejdzie w tym kształcie, w jakim ona jest w tej chwili, czyli z tymi zastrzeżeniami, jakie wnosił prezydent, że dotyczącymi sądów?
Panie redaktorze, pan prezydent wielokrotnie powtarzał, że decyzję o podpisie podejmuje wtedy, kiedy ustawa, już nie tylko projekt, ale ustawa trafia na jego biurko. Wtedy dokonywane są analizy natury politycznej i prawnej, które prowadzą do odpowiedniej decyzji. W tym momencie proces legislacyjny jeszcze trwa.
Ja
w parlamencie
jest,
zdaje się, projekt dopiero w drugim czytaniu, więc jeszcze
dzisiaj
są możliwości.
Będzie głosowany. Wiadomo, że nie znikną te zastrzeżenia, o których mówił prezydent. I stanie on przed takim dylematem. Czy podpisać ustawę, która mu się nie podoba, bo jak mówi, pozwala na kwestionowanie statusu sędziów oraz pozwala na to, a w zasadzie kieruje sprawy dyscyplinarne sędziów Sądu Najwyższego do Naczelnego Sądu Administracyjnego, co wielu konstytucjonalistów uważa za absurdalne, ale z drugiej strony to miałoby dać nam pieniądze z Brukseli.
Ja przypomnę, że pan prezydent jeszcze wiosną tego roku zaangażował się w dialog, sam bezpośrednio w dialog z Brukselą po to, aby postarać się stworzyć warunki do uzyskania tych pieniędzy, bo te pieniądze rzeczywiście są istotne, są ważne, zwłaszcza w aktualnej sytuacji geopolitycznej, zwłaszcza przy tych wszystkich wyzwaniach i zagrożeniach. Wówczas był zaproponowany projekt, który trafił do parlamentu, no i który niestety w parlamencie wówczas na skutek różnego rodzaju poprawek został na tyle zmieniony, że nie doprowadził finalnie tego procesu negocjacyjnego z Brukselą do pozytywnego skutku.
Czy jest pan przekonany, że jeżeli tym razem prezydent ująłby się, podpisał ten projekt, to Bruksela dałaby te pieniądze?
Panie redaktorze, jeszcze w poprzedniej roli jako wiceszef polskiego resortu, wielokrotnie resortu spraw zagranicznych, wielokrotnie powtarzam, że nie wiem, czy czy Bruksela prowadzi absolutnie w dobrej wierze te negocjacje. My prowadzimy je w dobrej wierze, bo uważamy, że środki z KPO są Polsce potrzebne, ale równość i pewnego rodzaju sprawiedliwość co do zasad i brak podwójnych standardów jest ważna także z perspektywy przyszłości projektu europejskiego. Nie może być tak, że są traktowani inaczej partnerzy z zachodniej Europy, a inaczej ze wschodniej Europy, a tak dzisiaj właśnie jest.
Jest prawie 7 po 8, a moim gościem jest nowy prezydencki minister od spraw zagranicznych, Marcin Przydacz. Panie ministrze, 2 dni temu Andrzej Duda był z Wołodymyrem Zełenskim we Lwowie. To była bardzo wzruszająca wizyta, bo z jednej strony ważna symbolicznie, polski i ukraiński prezydent razem oddali cześć Orlętom Lwowskim, co się raczej nie zdarzało. A poza tym ważna, no bo przyjęcie Andrzeja Dudy było takie, jak że ukraiński dziennikarz napisał Rockstar, przyjeżdża gwiazda rocka do Lwowa. Zapewne Wołodymyr Zełenski też byłby witany w Polsce jak gwiazda rocka. Coś się ważnego stało chyba między naszymi narodami, prawda?
Ta wizyta była z wielu powodów bardzo istotna. Po pierwsze, to był drugi szczyt trójkąta lubelskiego prezydentów Polski, Litwy, Ukrainy. We wspólnej deklaracji prezydenci po raz pierwszy odwołali się do wspólnego dziedzictwa państwowego, odwołując się do I Rzeczypospolitej jako państwa Polaków, Litwinów i także Rusinów, Ukraińców. To po pierwsze...
To ważne państwa, chyba, prawda? Jeżeli się Ukraińcy odwołują do wspólnego dziedzictwa państwowego z Polską.
To bardzo ważne, zwłaszcza, że przecież mamy też świadomość, że zachodzą tam różnego rodzaju inne procesy, jeśli chodzi o odwołania się do wydarzeń historycznych.
Do tradycji Bandery na przykład.
Więc właśnie, co do której my pozostajemy bardzo krytyczni i staramy się właśnie proponować inne narracje historyczne, które będą nas łączyć, Polaków i Ukraińców. To po pierwsze.
Czyli ale pan nie chce powiedzieć o tym znaczeniu symbolicznym, a dla mnie ono było czasami, mam wrażenie, ważniejsze niż podpisywanie jakichś kolejnych deklaracji. Jeżeli mieszkańcy Lwowa przecież Ukraińcy i to tacy twardzi Ukraińcy.
I to zupełnie spontanicznie. Powiem panu, podjechaliśmy pod katedrę lwowską, w której pan prezydent spotkał się z arcybiskupem Mokrzyckim, chciał się pomodlić.
Pod katedrę notabene, tak zwaną łacińską.
Tak, katedra łacińska. Notabene zupełnie ogarnięta mrokiem, bez prądu, bez światła. Ksiądz arcybiskup wystawił tylko generator po to, żeby dwie lampy świeciły w środku, abyśmy mogli wejść. Tak dzisiaj wygląda Ukraina. I ludzie przechodnie zaczęli pytać, a co tu się dzieje? Jakaś kolumna podjechała? No więc byśmy prezydent Duda przyjechał. Jak to? Prezydent Duda? I zaczęli się zbierać. Po pół godziny były tam już kilkaset osób, a po godzinnym spotkaniu, tam jeszcze było spotkanie z Polakami mieszkającymi we Lwowie, to już było kilka tysięcy osób, zaczęli śpiewać, skandować. Rzeczywiście bardzo wzruszający moment. W centrum Lwowa, na środku rynku, przy katedrze łacińskiej, spontanicznie Ukraińcy dziękują, krzycząc do prezydenta Dudy, ale tak naprawdę dziękują Polakom, bo to nie chodziło tylko przecież o prezydent. Prezydent po prostu reprezentował Polskę i to pokazuje, że coś nowego i bardzo dobrego narodziło się pomiędzy Polakami a Ukraińcami.
Do tego chętnie jeszcze wrócę, a co do konkretów, bo polski prezydent nie przyjechał tam z pustymi rękoma, również z obietnicą, że przekażemy Ukrainie kompanię Leopardów. Kompania, jeśli się nie mylę, to 14 sztuk w przypadku czołgów. Dajemy tyle, czy...
To zależy, jak liczyć. Może być 10, 12, może być 14. Akurat myślę, że tutaj bardziej była mowa o tych 10, 12, w zależności, dobra, czy tam jest wóz dowodzenia. W każdym razie rzeczywiście taka deklaracja zapadła, ale przypomnijmy, ale... w ramach koalicji międzynarodowej Polska zgłasza gotowość do bycia aktywnym członkiem takiej koalicji. No przecież te 10, 12 czy nawet 14 Leopardów nie zmienią sytuacji. Sytuacja na froncie robi się coraz trudniejsza. Rosjanie szykują ofensywę. To nie jest tak, że możemy czekać z założonymi rękoma, patrząc, bo Ukraińcy radzą sobie nieźle na froncie. To prawda.
Panie ministrze, ale, zaraz, ale sytuacja ważne pytanie gorsza. Jest takie, czy my mamy na to zgodę Niemiec, bo Niemcy podkreślają, że jeżeli ich czołgi wyprodukowane w Niemczech mają trafić poza kraj NATO, to oni muszą się zgodzić. A na razie się nie zgodzili.
Panie redaktorze, tak jak mówiłem, my chcemy tworzyć koalicję państw, do której mamy nadzieję również i dołączą Niemcy. Ostatnie miesiące pokazały, że Niemcy jako pierwsze nigdy nie podejmują tej decyzji, chyba że chodzi o hełmy i kamizelki kulotworne.
To była złośliwość ministra Marcina Przydacza.
Natomiast jeśli chodzi o twardy sprzęt, no, wymagają pewnego rodzaju zachęty i dobrego przykładu i my jesteśmy w tym wypadku gotowi. Zresztą za naszym przykładem poszły od razu Brytyjczycy.
Ale do puenty. Brytyjczycy to Brytyjczycy nie są w Unii Europejskiej, my jesteśmy...
Będziemy rozmawiać z Niemcami, to jest odpowiedź też dla pana redaktora.
Na pytanie, którego nie zdążyłem zadać. Panie ministrze, dobrze...
Awansem odpowiadam.
To awansem niech pan jeszcze odpowie na pytanie o to, czy tematy reparacji będą poruszane również przez pana na szczeblu ministra, prezydenckiego ministra spraw zagranicznych. Czy będzie się pan również tym zajmował?
Pan prezydent rzeczywiście postawił przede mną kilka bardzo istotnych zadań, zwłaszcza w tych dziedzinie tematyki bezpieczeństwa, polityki wschodniej, polityki także i amerykańskiej. Jeśli chodzi o reparacje, jest tutaj pełnomocnik rządu, pan minister Molarczyk, który się tymi tematami zajmuje i to będzie na pewno domeną rządu praca na tym odcinku. Natomiast my jako ośrodek prezydencki oczywiście nie będziemy zupełnie uciekać od tej tematyki, bo ona jest ważna dla Polski i Polaków.
I prezydent też uważa, że reparacje Polsce się należą?
Panie redaktorze, myślę, że większość Polaków uważa, że została skrzywdzona podczas II wojny światowej, że straciliśmy miliony naszych obywateli, że straciliśmy infrastrukturę, że straciliśmy przyszłość.
Czy prezydent też uważa, że Polsce reparacje się należą?
No to jest pytanie do pana prezydenta. Z całą pewnością pan redaktor ma możliwości także zadawania bezpośrednich pytań.
Nie mam, niestety pan prezydent unika zaproszenia. Może teraz będzie łatwiej. Bardzo w takim razie panu dziękuję za tę część rozmowy. Zapraszam do RMF24, do interi.pl. Tam dalszy ciąg tej rozmowy. Rozumiem, że pan nie ma specjalnych pełnomocnic, a to jest tak trudne pytanie, że pan nie może odpowiedzieć na to, że prezydent owszem nadal też uważa, że reparacje Polsce się należą?
No przecież odpowiadam przez ostatnie 3 minuty,
ale,
że to ale jest
tego
ważny
jednego,
temat dla...
Ale tego jednego zdania nie potrafi pan powiedzieć,
panie,
prawda?
Panie redaktorze, pan prezydent jest wyrazicielem także i woli narodu. Skoro Polacy tego oczekują, skoro są podejmowane w tym zakresie działania, to jasnym jest, że także i pan prezydent, ministrowie prezydenccy będą w swoim zakresie kompetencji prowadzić te prace. Natomiast działania
ja
prowadzi
bardzo pana
rząd.
Przepraszam. Bardzo pana
bardzo
przepraszam.
Proszę, panie redaktorze.
Wie pan, ja wiem, że pan jest bardzo inteligentnym człowiekiem. Potrafi pan budować zdania wielokrotnie złożone, ale ja się w nich gubię. bo ja to rozumiem prosty komunikat. Tak, prezydent uważa, że reparacje są Polsce potrzebne, że Niemcy mają obowiązek zapłacenia reparacji. Taki komunikat bym zrozumiał, ale z pańskich ust nie chcę tego usłyszeć.
Dobrze,
nie mogę,
panie redaktorze, bardzo prostym. Tak, rzeczywiście zadośćuczynienie ze strony Niemiec jest konieczne i pan prezydent na pewno zgadza się z takim zdaniem.
Dziękuję panu serdecznie. I to tak można było od razu. I wie pan, zaoszczędzilibyśmy ze 2 minuty. Moglibyśmy wtedy na przykład porozmawiać o biegunie, a tak to biegun musimy na chwilę odłożyć.
Ale nie o Steve'ie Biegunie, bo był kiedyś taki sekretarz stanu w Departamencie Stanu.
O nim porozmawiamy w części około godziny 16, jak pan dalej będzie tak mnie tutaj maglował na jakieś, spychał na boczne tematy. Ja chcę jeszcze poważnie porozmawiać przez sekundę, a później o biegunie południowym. Panie ministrze, wrócę do tych leopardów, bo czy nie szykuje nam się kolejna saga pod tytułem oj, Niemcy się nie zgadzają, pospieszyliśmy się. No i młotkowanie Niemców, którzy się albo zgodzą, albo się nie zgodzą i w ten sposób będziemy tak czekać do wiosny.
Panie redaktorze, tak jak mówię, ten nacisk międzynarodowy w ostatnich miesiącach powodował, że stanowisko Niemiec w wielu aspektach się zmieniało, ale stanowisko...
Na razie Niemcy twardo mówią...
Nie słyszałem wypowiedzi kanclerza Scholza, który mówił twardo, nie zgadzamy się na to, żeby jakiekolwiek leopardy trafiły na Ukrainę. To, że Niemcy sami nie są gotowi przekazać, to jest jedna rzecz. Inną rzeczą jest...
Nie słyszałem o żadnej oficjalnej inicjatywie czy zapytaniu ze strony Polski z taką propozycją. Na obecną chwilę niemiecki rząd nie ma zamiaru dostarczać Ukrainie leopardów. Dwa, to mówi rzecznik rządu niemieckiego, Stefan Hebestreit.
I rząd niemiecki, rzeczywiście kanclerz Scholz, pewnie na ten moment takich planów nie ma. Co nie znaczy, że jutro, pojutrze czy za tydzień takie plany nie mogą się także i w Berlinie pojawić. Ale do tego potrzebny jest praca dyplomatyczna, do tego potrzebny jest nacisk dyplomatyczny i nacisk polityczno-międzynarodowy.
To, panie ministrze, jeszcze dwie sprawy, zanim wrócimy do Ukrainy, bo bardzo mi na tym zależy. To pytanie niezwykle ważne. To jest pytanie o los Andrzeja Poczobuta. To jest, jak państwo pewnie wiedzą, polski dziennikarz, działacz polonijny. Ja mogę powiedzieć, że dla mnie też bliska osoba, mój przyjaciel, który siedzi od marca, czyli prawie 2 lata, od marca 2021 w areszcie. Grozi mu wieloletni wyrok. Właściwie trudno powiedzieć za co, za jakieś nawoływanie do czego, do terroryzmu albo Bóg wie czego. Co Polska może zrobić? 2 lata nie potrafiliśmy. To nawet nie jest oskarżenie, że pan mnie dobrze zrozumiał, ale nie daliśmy rady wydobyć go z tego aresztu.
Rzeczywiście, w przypadku redaktora Poczobuta, osoby, która jest znana w Polsce, sam zresztą wielokrotnie spotykałem się z panem redaktorem jeszcze na Białorusi, w Polsce, ta sytuacja jest trudna. Wielu polskich działaczy było zatrzymanych, aresztowanych, łącznie z Angeliką Borys,
tak,
z kilkoma nauczycielami.
Na
udało się te osoby wydostać z tych więzień. Część z nich jest w Polsce, część z nich, tak jak Angelika Borys, pozostają na Białorusi. Akurat w przypadku pana redaktora Poczobuta, strona białoruska jest tu absolutnie nieprzejednana i te naciski, rozmowy w dwustronnych kontaktach i na forach międzynarodowych
nie
póki co
nikogo,
nie przyniosły żadnego pozytywnego skutku w sensie wypuszczenia redaktora Poczobuta, aczkolwiek powiedzmy sobie szczerze, proces Poczobuta nie ruszył jeszcze na Białorusi, a były już 3 próby podejścia do tego.
A to dobrze czy źle?
W tym aspekcie to dobrze, że, no bo te zarzuty, które mu się stawia, są no tak, bardzo, tylko... bardzo rzeczywiście no, absurdalne, no, ale grożące wysokimi karami.
No dobrze, ale pytanie jest takie, czy nie mamy jakiegoś, nie wiem, kogoś ważnego, kogoś, kogo Białorusini by słuchali, kto mógłby wstawić się za Poczobutem?
Panie redaktorze...
Nie mówię Polaka, tylko może poszukajmy, nie wiem, prezydenta Kazachstanu, no.
Te kierunki, jak pan może się domyślać, również były eksplorowane przez polską dyplomację, łącznie, czy może przede wszystkim przez pana prezydenta, poprzez dobre kontakty w Kazachstanie. Część działań na Białorusi właśnie tym kanałem udało się zrealizować. W przypadku Poczobuta, powiedzmy sobie szczerze, decyzję tak naprawdę podejmuje Aleksandr Łukaszenka, który jest tutaj trudnym partnerem jakichkolwiek kontaktów.
Ten człowiek od 2 lat jest w więzieniu i to jest jakiś absolutny koszmar.
Natomiast mogę pana zapewnić i zapewnić wszystkich państwa, że sprawa Andrzeja Poczobuta jest absolutnym dla nas priorytetem, jeśli chodzi o kwestie polityki wobec Białorusi. Ona się pojawia w każdym kontakcie i na każdym forum międzynarodowym podnosimy sprawę więźniów politycznych na przykładzie Andrzeja Poczobuta. Natomiast mamy do czynienia z agresywnym dyktatorem.
Rozumiem, że panie ministrze, zobowiązuje się, że pan również nie zapomniał Andrzeju Poczobucie.
Panie redaktorze, mogę publicznie takie zobowiązanie złożyć, ale to jest też zobowiązanie przed moim własnym sumieniem, bo tak jak mówię, ja znam Andrzeja Poczobuta i wiem, jak dużo fantastycznej pracy dla zachowania polskiej tożsamości, świadomości polskiej historii zrobił na Białorusi.
Należą mu się ordery, a nie więzienna cela, ale to już zupełnie inna sprawa. Panie ministrze, ważne pytanie. W Izraelu zmienił się rząd. Czy to jest jakaś, przepraszam, właściwie to trochę się czuję bezradny, bo to jest trochę tak jak rozmowa przy przypadku KPO. Ciągle wracają te same pytania, ale zadam to pytanie. Czy to jest jakaś nadzieja, nowa szansa na odblokowanie stosunków polsko-izraelskich, które są bardzo kiepskie, co tu gadać?
Nie wiem, czy są bardzo kiepskie. W ostatnich miesiącach nastąpiły pewne ruchy.
My zresztą nadal nie mamy ambasadora wczoraj
rozmawiałem. Wczoraj rozmawiałem też na przyjęciu noworocznym u pana prezydenta z ambasadorem Izraela. Umówiliśmy się na kolejne spotkanie już w nowej roli, więc ten dialog będzie trwał. Panie redaktorze, strona izraelska w wielu kwestiach i ich podejście do spraw zasadniczych różni się od naszego. Tak. Nie mówię tylko o kwestiach historycznych.
Ale na przykład sprawa wycieczek.
Ale na przykład w sprawach polityki wschodniej, polityki rosyjskiej, polityki bezpieczeństwa są tutaj różnice. Mam nadzieję, że z nowym rządem te różnice będą w jakimś sensie
mniejsze.
Będziemy starać się w jakiś sposób zacierać te różnice tam, gdzie ich zupełnie nie potrzeba.
Dobrze, ale to porozmawiamy przez sekundę. To jest ważny temat, także symboliczny dla nas się stał. Izraelskich wycieczek do Polski. Mówimy o wycieczkach zorganizowanych, wycieczkach uczniów, a nie tych Izraelczykach, którzy przyjeżdżają do Polski na zakupy. Jest ich coraz więcej. Polskie sklepy są zachwycone, bo przyjeżdżają tutaj, zostawiają dużo pieniędzy. Bardzo dobrze. Natomiast młodzi Izraelczycy, którzy przyjeżdżają do Polski, byli dotychczas razem przyjeżdżali chronieni przez izraelską obstawę, która tu przyjeżdżała z bronią, która stwarzała takie wrażenie, jakby Polska była niesłychanie niebezpiecznym krajem. Tak. Jakby tym młodym Żydom groziło tutaj coś strasznego. My się na to nie zgadzamy, tak?
Tak, my się na to nie zgadzamy. Zaproponowaliśmy rozwiązanie tej kwestii w postaci umowy międzynarodowej pomiędzy Polską a Izraelem po to, aby te kwestie były raz na zawsze rozwiązane. Między innymi kwestia obecności pod bronią ochroniarzy, którzy tworzą takie wrażenie wśród tej młodzieży, jakby tutaj wszędzie po ulicach chodzili...
Jakby to byli żydożercy, antysemici, agresywni.
Antysemici właśnie, którzy dybią na życie tych młodych ludzi, podczas gdy rzeczywistość jest zupełnie inna. Przecież Polacy są zainteresowani także i kontaktem na poziomie młodzieży z młodzieżą izraelską, rozmowa o historii i tak dalej. Więc to był jeden z najważniejszych tematów, ale także i ogólny obraz tych wycieczek. Jeżeli te wycieczki miałyby się koncentrować tylko i wyłącznie na jednym aspekcie martyrologii i cierpienia narodu żydowskiego, który przecież jest absolutnym faktem, to mamy wrażenie, że one nie pokazują całości relacji
polsko-żydowskiej. Tak, mieszkania tutaj...
Kilkuset lat pokojowego współistnienia dwóch narodów i budowania pozytywnych fundamentów.
Czy jest szansa na to, że się w tej sprawie dogadamy z Izraelem?
Na pewno także i pan prezydent będzie tutaj podejmował starania, aby ten dialog historyczny był prowadzony ku pozytywnemu skutkowi. Natomiast czy się dogadamy, to wszystko zależy od drugiej strony. To druga strona musi również chcieć dogadać, a nie robić z tego tylko narzędzia politycznego. Poprzedni rząd izraelski, mam wrażenie, że wykorzystywał tego typu argumentacje także i do kampanii politycznej w samym Izraelu. Zobaczymy, jak będzie z dzisiejszym rządem. Mam nadzieję, że będzie
lepiej. Obiecałem, że wrócę do sprawy Ukrainy, bo dla mnie ta wizyta we Lwowie była niesłychanie ważna, bo to jest też oprócz tego, że prezydent Duda zapewne poczuł się miło, bo był bardzo dobrze przyjęty przez Ukraińców, to niesłychanie ważne było to ta wspólna wizyta na cmentarzu Orląt, prawda?
Gdzie są już lwy, które przypomnijmy, że przez wiele lat były zasłonięte takimi paździerzowymi płytami. Wielokrotnie państwo redaktorzy pytali nas, polską dyplomację, jak to jest, że nie potraficie doprowadzić do odsłonięcia.
Ja byłem tam jeszcze w latach 90.
Jeszcze tam lwów nie było, jeszcze w ogóle cmentarz. cmentarza nie byłoby zniszczony przez Sowietów. Ale te lwy, bardzo symboliczne dla Polski i dla Polaków na cmentarzu Orląt Lwowski, są odsłonięte i to też jest dobry gest strony ukraińskiej w kierunku polskim, bo to...
Nagle się okazało, że mer Lwowa jest niesłychanie Polsce życzliwy.
Mer Lwowa był na cmentarzu Orląt, oprowadzał pana prezydenta Mersadowy, był rzeczywiście tam, chociaż wiemy, jakie ma poglądy, to jednak to też pokazuje, no, że coś się zmieniło w relacjach polsko-ukraińskich i starajmy się budować tą dobrą przyszłość już w oparciu o te doświadczenia.
To jest niesłychanie ważne, że
ale nie zapominajmy o tej historii.
Ale właśnie chciałem o to spytać. To jest niesłychanie ważne, bo mówimy o tym, że wizyta prezydenta była, jeśli ja dobrze patrzę, 11 stycznia. Nowy rok powitaliśmy w ten sposób, że Ukraińcy czcili pamięć Stepana Bandery. Dla nas szok.
Tak, rzeczywiście 1 stycznia to jest dzień urodzin, zdaje się, Stepana Bandery i zwłaszcza na zachodniej Ukrainie od wielu lat odbywają się różnego rodzaju uroczystości upamiętniające. Dla nas to jest oczywiście nie tyle szok, co to jest sytuacja nie do zaakceptowania.
Nie do zaakceptowania jest zwłaszcza w obecnej chwili, to znaczy wtedy, kiedy tutaj setki tysięcy Ukraińców, miliony Ukraińców znaleźli jakieś wsparcie, znaleźli schronienie. Mamy wrażenie, że my Ukraińcom pomagamy, a na pewno im strasznie współczujemy.
Tak. A w zamian za to nie oczekujemy aż tak wiele, tylko wrażliwości na naszą historię.
Rozumiem, że gest prezydenta Zełenskiego jest odpowiedzią na te nasze apele.
Myślę, że w jakimś sensie jest próbą odpowiedzi, natomiast to nie powinno nas zupełnie odwodzić od chęci w pewnym sensie przeprowadzenia wspólnej edukacji historycznej na temat tych wydarzeń.
Kropka.
W Polsce wszyscy rozumieją, co to było OUN, UPA. Na Ukrainie mam wrażenie, że nie wszyscy rozumieją, że to była organizacja, która była wymierzona przeciwko Polakom.
Ja mam jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Ile pan najdalej przeszedł pieszo?
Najdalej?
No, najdalej.
60 kilometrów, byłem na pielgrzymce kiedyś.
O, matko
krótkiej,
Boska,
ale...
To daleko. Właśnie świętujemy, bo nasz człowiek dotarł na biegun południowy. 1200 kilometrów przeszedł.
No, to...
Ja dzisiaj przeszedłem 300 metrów, ale w deszczu. Nie wiem, to się chyba liczy.
No myślę, że tam deszczu rzeczywiście nie ma, tam są wichry i śniegi.
Właśnie chciałbym powiedzieć. Poza tym,
to gratulujemy, to rzeczywiście wielka, wielka sprawa. Choć nie po raz pierwszy, bo zdaje się, to już ponad 100 lat temu ktoś...
No dobrze, ale czy MZ wspomoże moją wyprawę, bo ja bym chciał jako pierwszy odkryć i zdobyć...
Ale przecież pan redaktor jest fanem Afryki, a tam jest zupełnie inne warunki.
Ja bym chciał zdobyć biegun zachodni.
Biegun zachodni.
Muszę go najpierw odkryć.
Bardzo proszę, dobrze. Jeżeli
MZ wspomoże.
Proszę złożyć odpowiedni wniosek, dwa zdjęcia, będziemy rozpatrywać.
Puchatek przede mną próbował, ale damy radę. Bardzo serdecznie panu dziękuję.
Dziękuję
biegun
bardzo.
Zachodni do zdobycia. Flaga RMF-u tam również zawiśnie, obiecuję to państwu prędzej czy później. Do widzenia.